Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS zaprasza do wysłuchania podcastu o stomatologii, implantach, nauce i biznesie.
Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska.
Dzień dobry Państwu, dr Piotr Stendera po raz drugi. Witam Piotrze, witam Państwa.
Witam Cię Witku, witam bardzo serdecznie słuchające nas osoby.
W pierwszym odcinku przedstawiłem Cię bardzo krótko. Jako człowieka historię, jeśli chodzi o protetykę na implantach na Uniwersytecie Warszawskim w departamencie prowadzonym wcześniej przez profesora
Eugeniusza Spiechowicza, od 20 lat kierownikiem Katedry Protetyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest pani profesor Elżbieta Mierzwińska-Nastalska.
Dziekan.
Aktualnie drugą kadencję pełniąca obowiązki dziekana Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego.
Piotrze, poproszę cię o krótką historię. I mój kontakt z wami to był 96 rok, kiedy miałem do czynienia z Nobel Biocare i wtedy prowadziliście program Tempus Fare. To był chyba jeden z pierwszych programów implantologicznych i mieliście do czynienia z systemem Brennemarka, wykonywaliście te prace. Opowiedz proszę o twoich początkach, doświadczeniach.
Ja oczywiście bardzo dziękuję za miłe słowa. Ja nie jestem historią implantologii, broń Boże. Natomiast z racji czasu i miejsca miałem tą niewątpliwą przyjemność zetknąć się z początkami implantologii w Polsce. Chyba tej nowoczesnej takiej implantologii, takiej bez żelaznej kurtyny, bo oczywiście gdybyśmy w dniu dzisiejszym stwierdzili, że to myśmy wymyślili implantologię i wprowadzali ją w Polsce, to byłoby to z gruntu fałszywe. Przed nami byli poprzednicy. Naprawdę implantologią zajmowało się w Polsce przed latami 90. wiele osób, ale one zajmowały się troszeczkę na zasadach intuicyjnych i własnych doświadczeń. Niestety działały często bez możliwości kontaktu z innymi ośrodkami poza Polską, poza Europą Wschodnią. Oczywiście zmiany, które zaszły po 89 roku, otworzyły nasze możliwości na nowoczesne techniki, ale to nie znaczy, że myśmy zaczynali. Ja kończyłem studia w 93 roku i rzeczywiście miałem tą niebywałą przyjemność, że pracowałem wtedy, później było parę lat przerwy w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i to były czasy, w których rzeczywiście działałeś wtedy bardzo prężnie z Nobel Biocare, Nobel Pharma chyba wtedy jeszcze.
I najpierw była Nobel Pharma,
później Nobel Biocare Polska.
Dokładnie. I Piotrze, to co wspomniałeś o tej kurtynie, to wydaje mi się, że profesor Eugeniusz Spiechowicz to był taki ambasador, który właściwie człowiek międzynarodowy, człowiek, który był współzałożycielem EPA, European Prosthodontic Association. Także ale przerwałem.
My w rzeczywiście drugiej połowie lat 90. działaliśmy w takich specyficznych warunkach, bo Polska jeszcze wtedy nie należała do Unii Europejskiej i nie było pewnej automatycznej uznawalności dopuszczenia pewnych produktów medycznych, stąd producenci systemów implantologicznych, którzy chcieli wejść na rynek polski, musieli mieć, o ile pamiętam, dopuszczenie przez Instytut Leków, który z kolei zlecał kliniczne oceny Katedrze Protetyki. Stąd udało nam się zapoznać nie tylko z systemem Nobel Biocare, ale również z AlphaBio, Cresco, był chyba taki włoski system Lider jeszcze.
Bo wprowadzanie tych systemów wymagało tak zwanej rejestracji. Co było związane z działaniem klinicznym na uniwersytecie.
Tak, tak. Zazwyczaj lekarze związani z tamtymi systemami przyjeżdżali, pokazywali, omawiali możliwości systemu. temu prezentowali te produkty i w oparciu o tą wiedzę no, przygotowywane były oceny kliniczne i rejestracja danych produktów. No, później po wstąpieniu Polski do Unii i tej automatycznej uznawalności skończyły się te rejestracje, dlatego że o ile ja dobrze rozumiem te zagadnienia, aktualnie wszystko to, co ma rejestrację unijną, jest dopuszczone do stosowania również w Polsce. Dlatego niestety, jeśli chodzi o naszą możliwość zapoznawania się z różnymi systemami, dlatego tego typu rejestracji w tej chwili nie ma. Natomiast wspomniałeś o programie Tempus. Rzeczywiście dzięki profesorowi Spiechowiczowi, ale również przy dużym udziale profesora Krysta, dr Ewy Adamczyk, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, był realizowany taki program, którego nadrzędnym celem było wprowadzenie implantologii do dydaktyki na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, wtedy Akademii Medycznej w Warszawie. My mieliśmy 3 ośrodki współpracujące. To był Guy's Hospital w Londynie, to był Uniwersytet w Leuven, w tych czasach kierowany zakład periodontologii, który zajmował się częścią chirurgiczną implantologii, kierowany był przez profesora Van Steenberghe.
A protetyka przez Narta chyba.
A protetyka przez profesora Ignasa Narta. Trzecim miejscem była Szkoła Stomatologiczna Uniwersytetu Lund, która znajdowała się w Malmö. Tam współpracowaliśmy z profesorem Ewalem, profesorem Glancem, z doktorem Randowem. Oni przyjeżdżali do nas, my jeździliśmy tam i no, uczyliśmy się nowoczesnej implantologii stomatologicznej.
Partnerem podcastu jest IRES Polska, producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Piotrze, jak mówi się o protetyce, to niekiedy może wydawać się, że jakby macie do czynienia tylko z uzupełnieniem, czyli wykonaniem koron, mostów na implantach już wszczepionych, a zapomina się często o planowaniu. Ten wasz interdyscyplinarny ośrodek, to centrum, które powstało, ono miało jakby na celu to, żeby chirurdzy praktycznie byli podwykonawcami. I nawet ten termin, co teraz powszechnie w Polsce używa się, implantoprotetyka, co ja pamiętam, to profesor Majewski chyba zaczął pierwszy używać, tak. Ale to, mnie się wydaje, to jest doskonały odpowiednik, co po angielsku od dawna mówili wykładowcy, implantology prosthetically driven, czyli jakby implantologia powodowana planem protetycznym, czyli planowanie. Powiedz proszę trochę o planowaniu, jak było wtedy, jak jest teraz, bo teraz jest tomografia do dyspozycji. Jak działasz?
Wydaje mi się, że sprzęt, który jest aktualnie dostępny, jest jednym aspektem, natomiast niebywale istotnym aspektem są relacje personalne tutaj. Właśnie mam wrażenie, chociaż nie chciałbym tego tematu bardzo rozwijać, pewnym znamieniem tych starych czasów było to, że daleko od siebie była oderwana część chirurgiczna implantologii i część protetyczna implantologii.
Czyli praktycznie co, wy widzieliście pacjentów już z implantami wszczepionymi?
To były czasy grubo przed tym, zanim ja zakończyłem studia. Mówię o tym, co ja widziałem na przykład w podręcznikach, z których uczyłem się na studiach. Chirurgia swoje, protetyka swoje. W dzisiejszych czasach istnieją tylko 2 podstawowe możliwe modele, jeśli chodzi o układy międzyludzkie. Albo bardzo, od samego początku do samego końca, ścisła współpraca chirurga i protetyka, albo skupienie całości działań w jednych rękach. Oczywiście znam bardzo wielu znakomitych klinicystów, którzy są w stanie i wprowadzić implant i wykonać na nim uzupełnienie protetyczne. Natomiast ja nie zajmuję się na co dzień chirurgią. Wydaje mi się, że chirurg zajmujący się implantologią powinien być doskonałym chirurgiem stomatologicznym, zdającym sobie sprawę ze wszystkich niuansów związanych z chirurgią stomatologiczną w każdym nieimplantologicznym zakresie. Z kolei protetyk musi mieć dość szeroką wiedzę nie tylko natury mechanicznej, materiałoznawczej, ale również gnatofizjologicznej, bo to są w tej chwili niebywale istotne zagadnienia związane z okluzją statyczną i dynamiczną, zarówno w pracach na uzębieniu własnym, jak i na implantach. W związku z tym współpracuję z kilkoma chirurgami, ale ze wszystkimi, jest to oczywiście głównie dr Dariusz Mateńko, którego bardzo serdecznie tu pozdrawiam, ale nie on jeden.
Właściwie to centrum ICI, jak to nazywaliśmy, interdyscyplinarne centrum, ono służyło temu, żeby połączyć, stworzyć te zespoły.
No połączyło nas...
Z Perio chyba tam...
Były osoby z Perio, tylko... Jak gdyby troszeczkę u nas inaczej w Polsce rozwiązana jest specjalizacja periodontologiczna. Periodontologia u nas zajmuje się bardziej przyzębiem związanym z...
Śluzówkami, bo nawet tak powszechnie mówiło natomiast, się na zakład.
Tak, natomiast nie wiem, czy pamiętasz, profesor Van Steenberghe był szefem...
periodontolog, oczywiście.
Był szefem zakładu periodontologii i tam w Leuven to periodontolodzy, nie chirurdzy stomatologiczni zajmowali się częścią chirurgiczną leczenia implantologicznego.
I słyszałem, wydaje mi się, że to właśnie dzięki Van Steenberghowi ta implantologia została jakby zezwolona do, w cudzysłowie, zwykłych dentystów czy chirurgów, stomatologów, dlatego że wcześniej, jak te zespoły Brennemarka zaczynali, to byli tak zwani duzi chirurdzy. I ta chirurgia wtedy w samych początkach, kiedy nie było wiadomo, nie było obserwacji, nie było wiadomo, co z pacjentami się dzieje i to było, bardzo ewoluowało, najpierw od żuchwy bezzębnej i tak dalej, że to właśnie Van Steenberg, dzięki Van Steenbergowi ta implantologia została udostępniona dla wielkiej rzeszy stomatologów.
To żeby zająć stanowisko, trzeba mieć... dużą wiedzę na temat współczesnych przepisów prawa dotyczącego uprawnień lekarzy do różnych zabiegów. I ja chcę tylko wyraźnie powiedzieć, no ja się tak umówiłem ze wszystkimi od samego zarania, chirurgami, z którymi współpracuję, że ja jestem obecny od samego początku, asystuję do wszystkich zabiegów i wiem, że niektóre zabiegi implantologiczne są mniej obciążające od zabiegów z zakresu chirurgii stomatologicznej. Na przykład skomplikowane usuwanie zatrzymanych zębów mądrości jest czasami dużo, dużo trudniejszym zabiegiem niż wprowadzenie implantu w odcinku przednim.
Piotrze, fantastycznie. Chciałbym, żebyśmy jeszcze omówili, ale to może w następnym krótkim odcinku, pewne szczegóły dotyczące protetyki na implantach. Póki co wielkie dzięki i do usłyszenia w następnym odcinku.
Dziękuję bardzo wszystkim za uwagę.
Wszystkich słuchaczy podcastu zapraszamy na Facebook podcastu Stomatologia, Implanty, Nauka i Biznes oraz na stronę OSIS www.osis.org.pl. Do zobaczenia!
Partnerem podcastu jest Aires Polska, producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.